przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na program Z medycyną na ty. Naszym gościem jest doktor nauk medycznych Stanisław Faliszewski, fizjoterapeuta. Witam Pana.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Pani redaktor.
Panie doktorze, na co dzień zajmuje się Pan fizjoterapią, rehabilitacją, prowadząc ośrodek rehabilitacyjny pod Poznaniem. Zgłasza się wielu pacjentów także ze wskazaniami neurologicznymi. Właśnie o rehabilitacji neurologicznej chciałabym z Panem porozmawiać. Na czym polega, jakie są wskazania, dla kogo po prostu jest niezbędna?
Mówimy we fizjoterapii, że rehabilitacja neurologiczna w dużej mierze jest oparta o pracę z pacjentem w metodach neurofizjologicznych. Być może wyjaśnię później też jakby szczegóły. Oprócz tego w rehabilitacji neurologicznej mamy też pracę w kierunku zabiegów z fizykoterapii. I w tym dziale mamy elektrostymulację, mamy tonolizę, która jest stosowana na przykład w leczeniu napięcia spastycznego u pacjentów. Mamy również też ośrodki podzielone od stanu i standardu tego standardu, poziomu, że tak powiem, zmian, które wystąpiły u pacjenta diagnozowanego jako pacjent neurologiczny, tak? Czyli mówiąc z pierwszego startu, to jest szpital, zaraz kiedy nastąpi ten incydent neurologiczny, potem oddział rehabilitacyjny, potem oddział dzienny, do którego pacjent przyjeżdża ambulatoryjnie i potem rehabilitacja domowa. To taki jest jakby główny podział. W rehabilitacji neurologicznej mamy też kwestię rozpoznania u pacjenta, tak? Czyli mamy ośrodkowy centralny układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy i to są te dwie jakby części składowe naszego ciała, czyli tutaj mamy pacjentów z udarem, pacjentów z urazem kręgosłupa, pacjentów komunikacyjnych po urazie, pacjentów z mechanicznym uszkodzeniem obwodowych nerwów, tak, z ucisku długotrwałego i degeneracji tych nerwów. I w każdym przypadku rozpoznanie przez lekarza prowadzącego pozwala nam określić z tego głównego elementu kodu ICD-10, w jaki system postępowania tego pacjenta będziemy kierować, do jakiej jednostki i z jakimi metodami będziemy próbowali go usprawniać.
Panie doktorze, jak rehabilitacja neurologiczna może pomóc, jak długo powinna trwać, aby przynieść oczekiwany efekt?
Może podam tam jednostkę czasową pracy indywidualnej, którą ja uważam za najbardziej stosowną. Ja uważam, że w praktyce praca z pacjentem, w zależności oczywiście od jednostki, znowu wrócę, czyli tym uszkodzeniem centralnego układu, oprę chwilę to moją wypowiedź o pacjenta z udarem, to jest okres około 30 do 45 minut pracy indywidualnej. Nie da się krócej tylko i wyłącznie wykonać dwóch czy trzech ćwiczeń, tak? To też oczywiście to, co powiedziałem w zakresie czasu, to jest moje spostrzeżenie, podkreślam, pracy funkcjonalnej, a nie narzut czy nakaz, żeby nie było przeniesienia, że ktoś pracował 15 minut, bo miał taki plan, czy taką potrzebę, czy takie rozłożenie, ale w takim zakresie czasu uważam, że to jest ok. Czas trwania, mówimy tak, w przypadku urazów u pacjenta neurologicznego bardzo ważne jest znowuż rozpoznanie. Pacjent udarowy to jest od 2 do 6 tygodni, to jest rehabilitacja ścisła szpitalna, czasami ona jest przedłużona. Pacjent po urazie odcinka na przykład szyjnego, patrzmy latem zbliżające się już teraz elementy skoczek do wody. To jest pacjent neurochirurgiczny, on i miesiącami będzie przebywał czasami w oddziale neurochirurgicznym, tak? A potem również ma już wtedy rehabilitację, a potem trafia do dalszego usprawniania, o ile ono będzie możliwe w zależności od stanu uszkodzenia tego rdzenia. Tu moje ostrzeżenie, które zawsze jest elementarne rok w rok, zanim skoczysz do wody, wejdź do wody. Zanurz się minimum do pasa, do wody, do której chcesz skoczyć, tak? Powyżej metra, półtora metra, jak masz do pasa, idź i zanurz się do szyi. Jeśli masz obawę, że jest tam nierówne podłoże, cokolwiek, nie skacz do tej wody. Piłeś? Nie skacz. Tak samo, jeśli ktoś cię namawia na element, który będzie dla ciebie niebezpieczny, pamiętaj, że ty dbasz o swoje życie. Pacjent, który ma problem neurologiczny, nazwę postępującej choroby, Parkinson, SM, czyli stwardnienie rozsiane, to te dwie tylko wymienię, to jest pacjent długofalowy. Czyli pacjent z rozpoznania w szpitala neurologicznego i ten pacjent trafia najczęściej do jednostki ambulatoryjnej, czyli do ośrodka rehabilitacyjnego stacjonarnego. I tam odbywa cykl ćwiczebny, a następnie do indywidualnej terapii. A następnie, jeśli jest taka możliwość, na gimnastykę znowuż indywidualną, tak? Czyli która nie zawsze jest już rehabilitacją z fizjoterapeutą, czy pracą jakąś metod specjalistycznych, ale treningiem ruchowym, który jest do dostępny i przedłuża jego stan zdolności fizycznej, tak? Bo tak też można z tym pacjentem pracować.
Panie doktorze, powiedzmy teraz, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej i jaka jest rola rodziny w tym procesie, bo niewątpliwie myślę sobie, że jest bardzo znacząca.
Tak, zacznę od tego, że na pewno efekt końcowy, który chcemy uzyskać, a może inaczej nie my, a pacjent, jest głównie zależny od rozpoznania, które, z jaką jednostką chorobową mamy do czynienia. To jest jakby ten główny element. Dalej od tego, jak intensywnie w tym pierwszym półroczu będzie stosowana fizjoterapia. Trzy, jak będą słuchane również zalecenia, o których pani redaktor mówi, to mam tu na myśli rolę rodziny. Wiem, że chcą jak najlepiej dla pacjenta, ale czasami ta ich nadgorliwość może być kłopotliwa, w cudzysłowie. Czyli jeśli zadam zadanie, podam przykład, że pacjent z niewielką asekuracją, podtrzymany może usiąść i trenowaliśmy to już tydzień czy dwa tygodnie, siadanie na łóżku z opuszczonymi nogami, a rodzina mówi, nie, no on nie będzie siadał, bo jest taki chory i trzeba o niego zadbać, przyniesiemy mu do łóżka wszystko, no to mijamy się trochę z celami. To
rodzina działa na szkodę pacjenta w tym przypadku.
Tak jest, mijamy się z celami. Jeśli nie ma przeciwwskazań, nazywamy do małej pionizacji, a więc to jest wtedy, kiedy siadamy z nogami opuszczonymi i siedzimy, nie ma potem przeciwwskazań, jeśli jest, nie ma przeciwwskazań medycznych i jest stan funkcjonalny pacjenta do pionizacji, no to motywacja nasza musi też wpłynąć i metody, które stosujemy, na przyjęcie tej pozycji. Jeśli mówimy, że on da radę z niewielką asekuracją, to nie można mówić, nie będziesz tego robił, albo ja zrobię to za ciebie. Ja wiele razy widziałem na oddziałach, gdzie mówię, proszę o to odpowiedniego, zaczynałem na przykład szkolenie gdzieś w jakiejś jednostce w Polsce i wchodziłem i oglądałem, jak jest ustawione łóżko i stolik przy łóżku pacjenta. Jeśli on stał, załóżmy w przykładzie pacjenta po niedowładzie, tak, po udarze mózgu. Miał prawostronny niedowład, a stolik był po stronie lewej. No to on wszystko tą lewą ręką robił sobie kompensację. On nie potrzebował używać.
Zastępował, tak.
Tak. I wtedy ja mówiłem, spróbujmy przestawić stolik na drugą stronę. Nie jakoś drastycznie, ale spróbujmy. I co się okazuje, że jeśli pacjent musi sięgnąć tą lewą ręką na stronę prawą ręki niedowładnej, po pierwsze ma super autostymulację, no bo zmienia przez ruch rotację, ma docisk, czyli tą propriorecepcję, ma zaangażowanie i ma element, który zmusi go do pracy skrętnej, czyli do obrotu na bok. Mhm. A bez, jak pacjent leży na plecach, bez obrotu na bok, prawy lub lewy, na boczek, nie uda nam się go posadzić. Więc tylko zmiana stolika przez tydzień dawała większą aktywność i mobilizację niż pozostawienie go po tej samej stronie. To taki tam, powiedzmy, drobny przykład.
A tak istotny. No. Panie doktorze, i na koniec zaakcentujmy profilaktykę, co w mojej ocenie jest niezwykle istotne. Co robić, aby uniknąć czy też zminimalizować potrzebę rehabilitacji neurologicznej? Jak unikać narażenia na choroby, w efekcie których rehabilitacja neurologiczna jest konieczna?
Powiem, że podstawą tego profilaktycznego działania będzie ruch. Ta aktywność fizyczna w minimalnym nawet stopniu, podnosząca tętno o te 30 z punktu wyjściowego, czyli to jest nawet ten spacer, nordic walking, rower, pływanie. Nie mówimy o wielkim, ciężkim wysiłku, ale o takiej podstawowej aktywności. Dalej, zaangażowanie intelektualne. Tu mówimy o chorobach demencyjnych. No, zrobiono badania, również w poznańskim AWF-ie, które wykazywały, że codzienne rozwiązywanie krzyżówek i sudoku powoduje wzmożoną aktywność neuronów do pracy. Czyli one nie cofają się w swoim rozwoju, tylko są mobilizowane do pracy. Aktywność codzienna. Jest takie badanie, kiedyś czytałem, niektórzy sobie z tego żartują, tutaj w kontekście. Dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni? Niektórzy żartem odpowiadają, nie będę tego żartu teraz opowiadał, z innych przyczyn. Żyją, bo badania wykazały, że kobiety ewolucyjnie po zmianach hormonalnych wchodzą w okres opiekuńczy, czyli ich zadanie po wychowaniu dzieci wchodzi w opiekuńczość innych członków rodziny, tak? I w tym momencie one muszą być aktywne. Nie mogą sobie usiąść na fotelu i powiedzieć, że nic nie robię. Ich życie jest wydłużone również w to, że żyją w grupie bardziej, tak? Komunikują się, rozmawiają, więcej mają informacji. Mężczyźni w momencie, kiedy ich spadek testosteronu po 50 roku życia, około 1-2% każdego roku, spada ich libido, spada ich aktywność fizyczna, siadają na kanapę, tyją, jedzą i mówią, że tak życie powinno i mogłoby trwać. Zmiana polega na tym, że jeśli weźmie ten pan swoją partnerkę pod rękę, to razem z nią może podążać za tym kierunkiem, gdzie by chcieli iść, słońcem, czyli ruch. Dieta to jest kolejna rzecz, która niewątpliwie lepsi ode mnie na ten temat mają lepszą wiedzę, to jest i dietetyk, i internista, i lekarz, i promocje, które są, nazwijmy, w Ministerstwie Zdrowia, nawet widziałem ostatnio jakiś program, że można na stronie internetowej znaleźć sobie gotową dietę dla tych, którzy po prostu chcą to robić, nie? No i emocje. To jest kolejny ten element, który przekonanie do tego, że można coś po prostu więcej zrobić, nie tylko narzekać, nie tylko mówić, że się się po prostu nie da. Wstań i idź. Tak, tak było, jest i tak pozostanie. Ta nasza walka o życie powinna też trwać w nas. Nie tylko, że żądamy od metod ministerstwa innych, że oni nas będą usprawniać, tylko, że my musimy wykazać. I to jest ten element, który ja też często we fizjoterapii neurologicznej podkreślałem. Pacjent musiał chcieć, a ja byłem w stanie mu pomóc.
A chcieć to móc.
Tak jest.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Z medycyną na ty, naszym ekspertem był doktor nauk medycznych Stanisław Faliszewski, fizjoterapeuta. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.